Sięgam po lekcjonarz. Przyda się jeszcze ze względu na to, że w dzisiejszym Słowie Bożym w pierwszym czytaniu był fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, którym warto się podzielić. Jeszcze raz przypomnieć jedno zdanie. Posłuchajmy, jak ostrzega apostoł Paweł Kolosan. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Popatrzmy, apostoł zauważył pewną rzecz wśród mieszkańców tamtego rejonu, polegającą na tym, że w ich sercach pojawiało się jakieś niebezpieczeństwo, trucizna, niepewność co do słów, które wypowiadali apostołowie. Z jednej strony była nauka Jezusa Chrystusa, głoszona Ewangelia, z drugiej strony słowa głoszone przez ludzi, różnego rodzaju filozofie, których w tamtym rejonie świata było mnóstwo, bo właśnie tam krzyżowały się różne kultury. I apostoł nazywa sprawę po imieniu. To, co głoszą ludzie, te przepisy na życie, to wierutne kłamstwa, oszustwa. Jak mówi, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. A więc pewne jest tylko to, co wypowiedział Jezus Chrystus. Pewna jest tylko Ewangelia. I zobaczmy, że żyjemy w świecie, w którym właściwie powtarza się ta sytuacja cały czas. A więc z jednej strony głoszona jest Ewangelia, tak jak nigdy wcześniej Ewangelia Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp do różnego rodzaju kateches i w kościołach, głoszonej bezpośrednio, czy przez internet, przez prasę, przez książki. Jak powiedziałem wcześniej, nie było jeszcze takich czasów, w której te sprawy były tak łatwo dostępne katolikom. A z drugiej strony jednak jest bardzo dużo różnego rodzaju treści, filozofii, teorii, które będą twierdzić coś przeciwnego niż głosi Ewangelia. I teraz my jako ludzie nigdy nie stoimy po środku. Zawsze w jakimś sensie opowiemy się albo po stronie tego, co jest w Ewangeliach, albo naszym życiem, wyborami skłaniamy się ku temu, co głoszą ludzie, co nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I apostoł dalej przestrzega. Ta druga droga prowadzi człowieka do zguby, do wiecznego potępienia, do utraty przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Przestrzega, żeby człowiek nie był łatwowierny, nie dawał się łatwo skusić na kłamstwa, bo wiadomo, ojcem kłamstwa jest zły duch. I popatrzmy, ilekroć mówimy o zagrożeniach duchowych, to właściwie mówimy o istocie tego, co wcześniej zostało powiedziane. Po której stronie się opowiadasz? Czy idziesz za nauką Jezusa Chrystusa, czy dajesz wiarę różnego rodzaju filozofiom, teoriom i tak dalej? Zagrożeniem duchowym jest to wszystko, co zagraża naszemu zbawieniu, naszej relacji z Jezusem Chrystusem, naszej przyjaźni. Dużo się teraz mówi na ten temat i jest niedobrze, jeżeli dla wielu sprawy zagrożeń duchowych kończą się tylko i wyłącznie na tym, co zawiera w sobie pierwsze przykazanie. Chociaż oczywiście tam będzie większość tych spraw, bo przecież to jest istotą pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ale też wielu ludzi zawęża to, że na przykład złe są wróżki, talizmany, amulety, czary, okultyzm, magia i tak dalej. Owszem, o tym trzeba mówić, bo wielu ludzi wchodzi w to i są później olbrzymie problemy duchowe, bo to są bardzo poważne grzechy, ale zapomina, że więcej jest spraw naszego życia, które mogą zagrozić naszemu zbawieniu. I to nie tylko sprawy związane z wróżkami czy talizmanami. I nawet też dzisiaj zadzwoniła pewna pani z redakcji naszego dziennika, z którym zresztą współpracuję już 3 lata, i prosiła, proszę księdza, dobrze byłoby, żeby ksiądz rozpoczął taki kolejny cykl artykułów, bo ksiądz co do nas pisze co środy, żeby właśnie on dotyczył zagrożeń duchowych, ale takich nieoczywistych, o których się dzisiaj nie mówi, które na pierwszy rzut oka wcale nie wydają się ludziom groźne, ale jednak później okazuje się, że one mogą doprowadzić człowieka nawet do utraty wiary. albo do całkowitego zerwania więzi z Bogiem. I będziemy chcieli sobie powiedzieć o takich niektórych sprawach, które dzisiaj w szczególny sposób zagrażają naszej relacji więzi z Bogiem. Punktem wyjścia jest zawsze pytanie, czym jest dla nas wiara i jak ją traktujemy. Bo to jest taka wyjątkowa cząstka, która została nam dana przez Boga. To jest to, co nas wyróżnia w świecie stworzonym, choćby od istot takich jak zwierzęta. To, że przeczuwamy wieczność, że mamy w sobie zdolność do nawiązywania więzi duchowej z bytami, których realnie wśród nas nie ma. I że nawet w imię tego jesteśmy w stanie oddać nasze życie, oddać życie za Boga. I to jest jeden z weryfikatorów, która religia jest prawdziwa. Gdzie było najwięcej heroicznych przypadków oddania swojego życia za to, w co się wierzy. Ktoś powie, no przecież muzułmanie też są w stanie oddać swoje życie za to, w co wierzą, właśnie ci samobójcy i tak dalej. No, jeżeli ktoś zabijając siebie zabija innych ludzi, to ja wątpię, żeby stał za tym Bóg i Boża łaska, raczej zły duch go do tego popycha i to jest jakieś potworne zniewolenie, bo Bóg nigdy nie będzie popychał człowieka do czegoś, co szkodzi drugiemu. Raczej patrzmy właśnie w stronę męczenników, chrześcijan. Mówi się, że co 5 minut na świecie ginie jeden wyznawca Jezusa Chrystusa. Znaczy nie mówi się, to są fakty. Jeżeli tak jest, to świadectwo ma być dla nas bardzo konkretnym znakiem, która religia jest prawdziwa. Że najbardziej prześladowaną religią świata jest dziś katolicyzm. I ten fakt doprowadził do zbawienia wielu ludzi. Nie tylko do zbawienia. Najpierw do przekonania się, że tak, to jest prawda, że coś w tym jest. Rozmawiałem z kilkoma takimi ludźmi, którzy mieszkają i pracują za granicą, że mówili tak, że zastanawiało mnie to, dlaczego właśnie ta religia katolicka jest tak bardzo tępiona, że z ukłonami w stronę innych wiar, religii, ale jeżeli chodziło o religię katolicką, to zawsze tam, gdzie jesteśmy, była najbardziej prześladowana. I dla niektórych to był jeden ze znaków, że być może to jest ta jedyna prawdziwa wiara, religia katolicka. A więc pytamy się, jaka jest ta nasza wiara? Czy wierzymy w Boga? Czy wierzymy w to, co głosi Kościół? Czy mamy w sobie żywą tą cząstkę duchową, która nas tak bardzo czyni wyjątkowymi w świecie stworzonym? Czy dbamy o tą cząstkę, aby zaprzyjaźnić się z Bogiem i żeby utrzymywać z Nim żywą relację? To jest właśnie istota naszej wiary. To jest jakby nasza zdolność do komunikowania się z Bogiem i do pokochania Pana Boga. I dlatego szatan będzie uderzał przede wszystkim w naszą wiarę. I to będzie zagrożeniem duchowym, co może odłączać nas od Pana Boga, zmniejszać naszą wiarę albo ją fałszować. I tak pierwszym kłamstwem złego ducha, pierwszym zagrożeniem będzie wmawianie nam, światu, że Boga nie ma. To jest podstawa, fundament wielu filozofii, teorii, światopoglądów. Ale zauważmy, to były najbardziej zbrodnicze światopoglądy. Światopoglądy, które pochłonęły miliony ludzkich istnień, które do dzisiaj wiążą, prześladują, torturują i zadają cierpienie niezliczonej rzeszy ludzi jeszcze ciągle na świecie. Dość powiedzieć, że właśnie największe totalitaryzmy to były totalitaryzmy ateistyczne. I szatan zrobi wszystko, żeby wmawiać człowiekowi, że Boga nie ma. Ma się to przejawiać w takim przekonaniu, że jak to jeden Anglik niedawno mi powiedział, logika mi podpowiada, że Bóg nie może istnieć. Logika, czyli co? Ograniczony umysł ludzki. Bóg jest ponad tym wszystkim. I mówi, że objawia się maluczkim i pokornym. I nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że to jest właśnie wielką tajemnicą, że Bóg objawia się prostaczkom, a nie możnym tego świata. Żeby doświadczyć Pana Boga, trzeba tego pierwszego kroku, upokorzenia, uznania swojej małości. I właśnie wtedy Bóg może zadziałać, może przyjść ze swoją łaską. I ten sam człowiek, który mówił o tym, że logika mu podpowiada, że Boga nie ma, od kilku miesięcy jest wierzącym i to bardzo gorliwie, wielki wpływ jego małżonki. Ale też teraz on nie wyobraża sobie, że może być inaczej. To znaczy, mówi, jak to możliwe, że ja kiedyś tak myślałem, że byłem w takim błędzie przez tyle lat mojego życia. Niestety wielu ludzi, pomimo tego, że wierzy w Boga, to żyje tak, jakby Go nie było. I to jest wielki kolejny problem, zagrożenie naszego ducha. Z jednej strony wierzyć w Boga, a z drugiej strony żyć tak, jakby Go nie było, jakby nie obowiązywały nas żadne przykazania, żadne zasady. Żyjemy sobie tak, że Bóg jest, ale niech się nie wtrąca w nasze życie. I tak jak powiedziałem, to jest droga ku przepaści. Zaprzeczenie świętości, której żąda od nas Bóg. Bo być świętym, tak jak powiedziałem w kazaniu, to znaczy koncentrować się na Bogu, na Jego sprawach, na niebie, na zbawieniu. Podejmować takie decyzje, żeby nigdy z tej drogi nie zejść. A z kolei przeciwieństwo tej postawy to jest właśnie żyć tak, jakby te rzeczywistości mnie zupełnie nie dotyczyły. Żyję sobie po swojemu, ograniczam się do spraw materialnych, bytowych, ale sprawy duchowe zupełnie mnie interesują. Nie koncentruję się na Bogu, na sprawach duszy, zbawieniu. I to wystarczy, żeby odejść od Pana Boga. Popatrzmy, na czym polega ta pułapka. Ktoś mówi, owszem, Bóg może jest, ale żyje tak, jakby Go nie było. Za tym pójdzie oczywiście łamanie Bożych przykazań, wchodzenie w coraz większe zło, złe wybory, krzywdzenie siebie i innych ludzi. Konsekwencją tych wcześniejszych spraw jest przekonanie, że nie ma w ogóle żadnej sfery duchowej, a więc na przykład, że nie warto się modlić. No bo jak to mówią niektórzy, to są albo puste słowa, albo to nie ma znaczenia. To nic nie zmieni w naszym życiu. Tak mogą mówić ludzie, którzy rzeczywiście już dawno uśmiercili własną wiarę. I bez wątpienia potrzeba takich ludzi wprowadzać w przestrzenie, w których mogą zobaczyć siłę i potęgę modlitw. I dlatego też organizowane są przez Kościół różnego rodzaju takie msze uzdrowienie, fora charyzmatyczne. Żeby przez chwilę ci ludzie mogli doświadczyć potęgi wiary i modlitwy, żeby mogli przekonać się naocznie, że istnieje jakaś rzeczywistość duchowa, której może nawet nie przeczuwali. W czasie takich spotkań można zobaczyć, jak ludzie cudownie odzyskują zdrowie, gdzie Bóg przychodzi z wieloma łaskami. Czasami też dochodzi na przykład do manifestacji demonicznych. Właśnie taka jedna pani dzisiaj też mówiła, że była na Jasnej Górze i w czasie, kiedy biskup błogosławił, to kobieta stojąca obok nagle zaczęła potwornie, demonicznie krzyczeć. No, to nie ona, to zły duch przez nią objawił się, zamanifestował. Już nie mógł znieść tej modlitwy, a szczególnie błogosławieństwa biskupiego, bo to wiadomo, jakby błogosławił sam Chrystus. I doszło do jego uzewnętrznienia się. Oczywiście w takich sytuacjach nie trzeba się przerażać, tylko Bogu dziękować, bo to już jest znak, że diabeł tam jest bardzo słaby i że już jest bardzo bliskie uzdrowienie tej kobiety. Bo diabeł zostaje zdemaskowany, a jego zadaniem jest ukrywać się, tworzyć przeświadczenie w człowieku, że on nie ma żadnych problemów duchowych. Co ciekawe, większość osób, które znam, bardzo poważnie zniewolonych, one są przekonane, że nie mają żadnych problemów. Owszem, z wieloma rzeczami sobie nie radzą, ale żaden z nich nie powie, że jest opętany. A ci, którzy przychodzą do księdza i mówią, proszę księdza, jestem opętany, proszę o pomoc, to nie są opętani, tylko po prostu chorzy psychicznie. Bo prawdziwie opętany to on będzie zaprzeczał temu. Mówi, ja nie mam żadnych problemów, ja nie wiem, po co tu przychodzę. Przychodzę, bo mi kazali, ja nie mam żadnych problemów. To można powiedzieć, że tam te problemy rzeczywiście są. A więc, tak jak powiedziałem, istnieje ta rzeczywistość duchowa, która się objawia w pewnych sytuacjach. I to też jest zagrożeniem duchowym, kiedy człowiek będzie uciekał przed tą konfrontacją. Znam takiego mężczyznę, który od wielu lat jest w związku małżeńskim z moją przyjaciółką i to jest człowiek, który uważa siebie za ateistę. I Pan Bóg od czasu do czasu bombarduje go takimi znakami, przez które on musi się skonfrontować ze swoją niewiarą. I jednym z tych znaków było to, że osoba, którą bardzo dobrze zna, no niestety właśnie była pod wpływem złego ducha i tam dochodziło do takich manifestacji. I on miał szansę to zobaczyć, skonfrontować. I wiecie co? On przed tym uciekał. On nie chciał tego zobaczyć. Przez jego małżonkę Pan Bóg też pokazywał mu inne znaki, namacalne dowody na to, że Bóg istnieje. Uciekał przed tym. A więc popatrzmy. Człowiek dojdzie do Pana Boga bez względu na to, w jakim znajduje się stanie ducha, pod warunkiem, że szczerze chce szukać prawdy. Jeśli człowiek szczerze szuka prawdy, znajdzie prawdę, dotrze do Boga. Ale jeżeli człowiek ucieka przed tym, jeżeli jest nieszczery w tym poszukiwaniu, to wtedy niestety bardzo szybko może okazać się, że diabeł go ciągle ma. Że ciągle będzie oszukiwany przez szatana tym samym kłamstwem. Boga nie ma. Wystarczy czasami, żeby człowiek wszedł w głąb siebie, swojego serca, zobaczył, jak wiele w nim jest dobra, jak wiele dobra świadczą mu inni ludzie. Jak bardzo namacalnie Bóg działa przez ludzi. Nie trzeba od razu takich nadprzyrodzonych znaków. To wystarczy, żeby człowiek doświadczył Bożej obecności i przekonał się do Niego samego. A więc nie można ograniczać świata tylko do tego, co materialne. Bez wątpienia jesteśmy częścią o wiele szerszej rzeczywistości, rzeczywistości duchowo-materialnej. I musimy pamiętać, że to, co materialne, kiedyś się skończy. Nic nie zabierzemy ze sobą na drugą stronę. Na drugą stronę przejdzie tylko i wyłącznie nasza dusza i w momencie zmartwychwstania także nasze ciała, ale przemienione. Ale już nie takie, jakie znamy. Funkcjonowanie człowieka w niebie będzie zupełnie inne niż tutaj. Nie będzie chorób, nie będzie cierpienia, nie będzie różnego rodzaju popędów, nie będzie czegoś takiego odczuwania głodu i tak dalej. Będą to ciała, ale zupełnie inne niż te, które znamy tutaj na świecie. Dlatego też nie możemy przywiązywać się do tego, co materialne. To jest tylko to, co ma nam służyć do realizowania swoich zadań w codzienności, w codziennej pracy, służenia swoim bliskim, innym ludziom. Nie można się też zupełnie od tego, co materialne, odcinać, bo tak się po prostu nie da. To jest to możliwe tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, gdy ktoś świadomie wchodzi na drogę na przykład powołania do życia zakonnego, na przykład osoby żyjące za klauzurą, minimalizują to, co materialne w swoim życiu, żeby móc tylko i wyłącznie skupić się na sprawach duchowych, ale i tak przecież w jakimś stopniu od tej materii są zależni. Wielkim problemem i zagrożeniem duchowym dzisiaj świata ludzi jest materializm, a więc pogoń za tym, co materialne. Chce mieć coraz więcej i więcej. I ludzie się w tym zatracają. Najbardziej bogate społeczeństwa to społeczeństwa ludzi, gdzie jest najmniej głęboko wierzących. To nie znaczy, że z automatu, jak ktoś jest bogaty, to od razu jest daleko od Pana Boga. Nie. Są tacy ludzie, którzy są bogaci i starają się zrobić wszystko, żeby swoim majątkiem, bogactwem służyć innym ludziom, pomagać ich, wspierać. I to jest coś wspaniałego. Ale nie bez powodu Pan Jezus ostrzegał, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bo to tak wiąże człowieka z ziemią. Tak bardzo odwraca jego uwagę od Boga. Ciągle się martwimy, zamartwiamy, co z tym będzie, jak to pomnożyć, a co, jak to ochronić, że nie ma później czasu na sprawy Boże. I potrzeba, aż Pan Bóg przyjdzie z jakimś wstrząsem w życiu tego człowieka, aby pokazać mu, że są inne sprawy niż te, o których on myśli. Czasami to jest choroba, utrata majątku, zdrowia, zagrożenie jakieś w rodzinie. I nie bez powodu mówi się, jak trwoga, to do Boga. Bóg o tym doskonale wie i czasami dopuszcza w życiu człowieka takie sytuacje, żeby mu pokazać, pomyśl o mnie, nawróć się, idź do spowiedzi, zacznij się modlić, bo nic nie zabierzesz ze sobą na drugą stronę. Liczy się tylko twoja dusza, twoja miłość, twoje dobre uczynki. Zatem trzeba się modlić o brak przywiązania do tego, co materialne. Kolejnym kłamstwem złego ducha, zagrożeniem duchowym jest przekonanie, że bez względu na to, jak żyjesz, będziesz zbawiony. A to jest nieprawda. Wielu ludzi niestety tak funkcjonuje. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, co mówi Pan Jezus do siostry Faustyny w dzienniczku, ale to też przecież wynika ze Słowa Bożego. Z miłości będziemy sądzeni. Ma znaczenie, jak żyjemy. Ma znaczenie, jak realizujemy naszą codzienność, jakich dokonujemy wyborów. Życie w grzechu to jest wybór zła. To jest życie jakby w zjednoczeniu z szatanem. To jest dopuszczenie możliwości, że on będzie wpływał na nas, na nasze myślenie, na nasze wybory. Ktoś kiedyś mówił, że chował ojca, który nie chciał się nawrócić, przez długie lata życia nie pojednał się z Bogiem. I na pogrzebie właśnie ten syn w przemowie podkreślał, może z Bogiem było mu nie po drodze, ale był dobrym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem. I to tak podkreślał, był dobrym człowiekiem. I kilka osób podeszło do niego po pogrzebie, mówili, współczujemy ci z powodu śmierci ojca, ale prosimy cię, nie kłam. Może był dobry dla ciebie, dla twojego brata, ale dla innych ludzi to był kawał i padło tu przekleństwo. I powiedzieli, nie kłam, nie oszukuj siebie. Nie wierzę, żebyś ty tego nie wiedział, jakim człowiekiem był twój ojciec. To nie sztuka być dobrym dla najbliższych. Sztuką jest być dobrym dla wszystkich, a on takich nie był. No właśnie, trwając w grzechu, w odłączeniu od Pana Boga, co najwyżej możemy albo trwać w naszej pustce. Jeśli się ktoś za nas porządnie modli, to nie będziemy stawać się gorszymi, ale będzie w nas wciąż ta pustka, albo niestety będzie powiększało się w nas zło. Z przekonaniem wewnętrznym, że wszystko jest w porządku. To jest wielka pułapka. Ma znaczenie, jak żyjesz. Ma znaczenie, jakie podejmujesz wybory. Co mówisz do drugiego człowieka. Czy żyjesz w grzechu? Czy starasz się modlić, żyć w stanie łaski uświęcającej? Czy starasz się świadczyć dobro? Czy też robisz wszystko, żeby zabezpieczyć siebie, swoje interesy, ale nie myślisz o dobru innych ludzi? I to dotyczy się także katolików. Bo ja o tym teraz mówię coraz odważniej, bo tak po prostu jest. Znam ludzi, którzy jakoś się pogubili w życiu. Może już nie wchodzę w szczegóły, ale naprawdę potrafią kochać, dzielić się, dawać siebie to, co najlepsze, być życzliwymi dla innych, dbać po prostu o taką zwykłą ludzką przyzwoitość. Ale znam też takich, którzy są bardzo blisko Kościoła, wiele się modlą, chodzą na msze, i pół grosza za takiego człowieka bym nie dał, jeżeli chodzi o jego relacje z bliskimi, o ich miłość. Tej miłości im często bardzo brakuje. Jakby mogli, to by utopili w łyżce wody swoich bliskich i innych ludzi. A bardzo się modlą. Oczywiście, że to jest nieprawdziwa wiara, nieprawdziwa modlitwa i to jest tylko jakieś złudzenie prawdziwej wiary. Ale właśnie trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się temu, jakie jest naprawdę nasze życie. Warto pytać się swoich bliskich, co jest we mnie nie tak, co mógłbym poprawić? Czy jest coś, co ty zauważasz, czego ja nie widzę? To jest znak pokory, a z drugiej strony też niezbędny element powrotu do Pana Boga, a więc prostowania ścieżek swojego życia. I z tym wiąże się kolejne niebezpieczeństwo, czyli że jeżeli popełniasz w swoim życiu zło, to nie będzie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Mogę czynić zło i nikt mi nigdy za to nie wystawi rachunków. No właśnie, w tym świecie to jednak żyjemy tak, że nie da się tak na dłuższą metę czynić zła i nie ponosić konsekwencji. Tak jest stworzona rzeczywistość, że ludzie to rozumieją, przeczuwają i nawet stanowią częścią własnego prawa. Jeżeli popełniłeś wykroczenie, czeka cię z tego tytułu kara. I jest to zapowiedź tego, co dotyczy także życia wiecznego. Że nie pozostanie bez kary to, co było złem w naszym życiu. Ale Pan Bóg nie chce być tym, który wymierza kary, karze ludzi za to, co złe. On przede wszystkim przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i dlatego daje nam konfesjonał, możliwość wyspowiadania się. I wtedy tego wszystkiego nie ma. Owszem, jeśli to zostanie nieodpokutowane, to jeszcze może zostać sprawa czyśćca, ale już nie będziesz ponosił z tego tytułu żadnych innych konsekwencji, choćby takich jak wieczne potępienie. Ale żeby skorzystać z tego Bożego miłosierdzia, potrzeba uznać najpierw, czyniłem zło, wiem, że spotka mnie z tego tytułu kara, a więc idę do konfesjonału, żeby pojednać się z Bogiem. Przyznaję się do błędu, Jezus Chrystus zapłaci rachunek, który ja powinienem zapłacić, zapłacił swoją męką, cierpieniem. Ale wiem, że jeżeli nie pójdę do konfesjonału, nie wyspowiadam się przed Chrystusem, nie otrzymam rozgrzeszenia, wtedy będę obciążony rachunkiem za to zło, które popełniłem w swoim życiu. I o tym trzeba dzisiaj często przypominać każdemu z nas. I z tym wiąże się kolejne kłamstwo, potężne zagrożenie, które staje się niestety coraz bardziej powszechne w świecie. Przekonanie, że piekła nie ma. I wokół tego ludzie budują rozmaite teorie. Na przykład, że skoro Bóg jest taki miłosierny, jak Bóg mógł stworzyć piekło? Że to się w ogóle nie trzyma logiki i tak dalej. Oczywiście te sprawy już były wieki, wieki temu wytłumaczone i wystarczy naprawdę sięgnąć do katechizmu, różnych pism, książek, opracowań na ten temat i przekonać, to nie Bóg stworzył piekło. To część aniołów w swojej wolności zbuntowała się przeciwko Bogu, odłączyła się od Boga, a Bóg tylko po prostu się odsunął od nich. I ta przestrzeń bez Boga jest właśnie piekłem. I dlatego to jest piekło, bo tam po prostu Boga nie ma. I też na świecie, jeśli gdzieś nie ma Boga, próbuje się Go wyrzucać, tam też staje się piekło. Ilekroć człowiekowi wydaje się, że tworzy raj, walcząc na przykład o laickie państwo, czyli państwo bez Boga, tak bardzo często i szybko okazuje się, że taka przestrzeń, takie państwo, to jest po prostu piekło na ziemi. Piekło jest, istnieje. I często w różnego rodzaju widzeniach, objawieniach, choćby dzieciom w Fatimie, Matka Boża ukazywała piekło, ostrzegając, piekło nie jest puste. Trafia tam wielu ludzi, tych, którzy nie chcieli za życia pojednać się z Bogiem, prosić Go o Jego miłosierdzie, przepraszać za grzech. Bóg nie chce nikogo wrzucać do piekła ani potępiać, to człowiek sam się potępia. Zagrożenie duchowe polega na tym, że człowiek żyjąc w grzechu w pewnym momencie będzie niezdolny do zawołania o Boże miłosierdzie. To jest cały problem życia w grzechu ciężkim, że jego wola zostanie upośledzona. Tak zostanie zmanipulowany przez złego ducha, że nie uwierzy w Boże miłosierdzie. I nieraz my kapłani, jeżeli jesteśmy wzywani do umierających, to widzimy tą ostatnią walkę, jaka toczy się w człowieku, o jego duszę, która się toczy między człowiekiem a siłami zła, które człowiek przez długie lata swojego życia zapraszał i które w tym ostatnim momencie upominają się o to, co ich, bo one uważają, jesteś nasz. Jeżeli człowiek wtedy wezwie Bożego miłosierdzia, otrzyma Boże miłosierdzie, przebaczenie, choćby był największym grzesznikiem. Ale problem tych ludzi polega na tym, że oni właśnie w tym momencie nie są w stanie ani uwierzyć, ani prosić o to Boże miłosierdzie. Kończą jak Judasz, który wiele słyszał o Bożym miłosierdziu, widział uzdrowienia i przebaczenie Jezusa, ale nie wierzył w to, że jemu zostanie to odpuszczone. Tak konsekwentnie unikał przyjęcia do swojego serca prawdy o tym, kim On jest i kim jest Jezus Chrystus, Jego miłość, że się powiesił, sam wybrał swój los. Tak się może wydarzyć w życiu człowieka, który będzie funkcjonował właśnie w taki sposób, czyli w przekonaniu, że to jest niemożliwe, żeby było piekło, niemożliwe, żeby Bóg kogokolwiek wysyłał do piekła. I popatrzmy, to wszystko to są sprawy, z którymi spotykamy się na co dzień, ale przecież ktoś powie, że no być może nas to nie dotyczy, że jednak wierzymy w istnienie Boga, wiemy skąd się wzięliśmy, wierzymy w świat duchowy, wiemy, że jest zło obecne w naszym życiu, że trzeba się z niego spowiadać, nawracać i że tak właściwie to nas nie dotyczy. To jest kolejna przestrzeń bardzo poważnych zagrożeń, która z pewnością nas dotyczy. Przestrzeń właśnie związana z naszą miłością. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi, szczególnej uwagi w czasie naszego choćby wieczornego rachunku sumienia, jak kochamy, to bardzo szybko popadniemy w bardzo poważne problemy duchowe, ale w odstępstwo od tego, co uczy Pan Jezus. My mamy Go naśladować przede wszystkim w miłości. Jaka ma być ta miłość? Bierzmy do ręki pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, piękny hymn o miłości. Jaka ma być ta nasza miłość? Miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie unosi się pychu, przebacza i tak dalej, i tak dalej. Czy nasza miłość jest taka, czy też nie? Jakiś czas temu moja znajoma opowiadała sen, a jest to dziewczyna, która już nie raz mi opowiadała swoje sny. Generalnie to w te sny to wierzyć się nie powinno, a w niektórych wypadkach to też jest zagrożenie duchowe, wiara w sny i te senniki i tak dalej. Ale byli też święci, jak na przykład święty Jan Bosko, do którego Bóg mówił przez sny. Ja uważam, że ona też na pewien sposób otrzymuje od Pana Boga taki właśnie dar. I te sny są właściwie nie tyle dla niej, co dla innych ludzi. I miała właśnie taki sen, że a przyśnił się jej na tydzień przed służbowym wyjazdem do Włoch. I dzwoniąc do mnie, mówiła, że zamierza wynająć samochód, żeby z lotniska dostać się do miasta, gdzie miało być to sympozjum, na które miała skierowanie. No i miała właśnie taki sen, że wypożycza samochód i po godzinie jazdy nagle traci panowanie nad tym samochodem. Okazuje się, że to jest samochód z jakąś awarią i z wielkim impetem wbija się w drzewo. I w pewnym momencie staje obok tego samochodu, ale widzi w tym samochodzie swoje ciało pokrwawione, zmasakrowane, ale ona stoi, widzi i usiłuje wybiegać na ulicę i zatrzymywać samochody, no chcąc prosić o pomoc. I widzi jakąś kobietę, która idzie z naprzeciwko, bo żaden samochód nie reaguje na jej rozpaczliwe krzyki, wołania. Idzie kobieta i rozpoznaje swoją zmarłą ciocię, ciocię chrzestną. I woła do imieniu do tej cioci: Halina, Halina, chodź tutaj, bo miałam właśnie wypadek, potrzebuję pomocy. A ta jej ciotka idzie spokojnie, patrzy na nią i mówi: już ci ta pomoc nie będzie potrzebna. Ze spokojem, Magda, już to nie będzie potrzebne. I nagle znajduje się w szpitalu, cały czas to się dzieje we śnie, widzi swoje ciało, lekarzy, którzy stwierdzają zgon, i potem znajduje się w jakimś ciemnym pomieszczeniu, jakby więzieniu, lochu, i widzi tam obok siebie swojego dziadka i ludzi, którzy stoją w pewnej odległości, jakby ich pilnowali, i wyczuwa jakąś wielką wrogość ze strony tych ludzi. Ona przeczuwa, że ci ludzie zaraz skrzywdzą ją, skrzywdzą tego dziadka, jakby czekali tylko na odpowiedni moment. Miała takie wrażenie jakiejś katowni. Skojarzyło to z katownią. I ona mówi do dziadka: dziadku, uciekajmy stąd. Tu jest zło. Zaraz oni nam zrobią krzywdę. I ten dziadek tak patrzył na nią z takim bardzo cierpiącym wzrokiem i powiedział: Magda, dopóki ty tu jesteś, oni mi nic nie zrobią. Dopóki ty tu jesteś, oni mi nic nie zrobią, ale idź, bo to jeszcze nie jest twój czas. Idź, to nie jest jeszcze twój czas. I ona się obudziła. I ona zaczęła później modlić się do Pana Boga: Boże, co ty mi chciałeś pokazać przez ten sen? I wyjaśnienie tego snu otrzymała, ja to mówiłem, w czasie forum charyzmatycznego w Szczecinie, kiedy przyśniła się jej rodzina, która została w jakiś sposób otoczona wężami, jakby te węże stworzyły taki kokon, że całą tą rodzinę tak wiążą, te węże duszą. Coś potwornego. I ona wtedy otrzymała zrozumienie, że tam w tej rodzinie jest jakiś wielki problem nienawiści, nieprzebaczenia, grzechów, braku miłości, które szły z pokolenia na pokolenie. I ona mówi: to jest prawda o mojej rodzinie. Tam nikt nie potrafił się z nikim dogadać. Wszyscy byli nawzajem skłóceni, przeklinali siebie. Nikt nie potrafił pierwszy ustąpić. Ten problem był w ogóle o wiele szerszy, sięgający jeszcze wcześniejszych pokoleń, bo okazało się, że tam jeden z przodków to w ogóle był prowodyr rzezi wołyńskiej. To można sobie wyobrazić, co mogło się dziać w tej rodzinie. I to szło przez pokolenia, to wielkie zło. Nikt tam nie odciął tego zła. A w jaki sposób można odciąć? Modlitwą, pójściem za Chrystusem, sakramentami, przebaczeniem. Ona mówi: ja mam zepsutą naturę przez rodzinę, skłonność, że nie jestem w stanie wśród nich funkcjonować, żeby nie wejść, nie zostać wkręconą w tę wzajemną nienawiść, dogryzanie sobie. Dlatego też ja mieszkam za granicą, daleko od mojej rodziny, ale będąc od nich odizolowana, jednak jestem blisko Pana Boga i mam siłę, żeby do nich zadzwonić po przyjacielsku, porozmawiać, czasem do nich przyjechać, odwiedzić, ale później wracam w to swoje miejsce blisko Pana Boga. Popatrzmy, jakim wielkim problemem jest nieprzebaczenie. I razu pewnego powiedziała, że znowu pokłóciłam się z moją siostrą. Pokłóciłam się, bo po raz kolejny przekonałam się, jakim wielkim problemem jest nieprzebaczenie i te kłótnie rodzinne. I powiedziałam do niej z wyrzutem na koniec tej rozmowy, bardzo przykrej, że wy to za życia jeden drugiego wrzucacie do piekła i robicie sobie piekło i trafiacie do piekła. Ale nic z tym nie chcecie zrobić, żeby w końcu to piekło się skończyło. I trzasnęła słuchawką. Nie wiadomo, czy jej siostra zrozumiała to, co chciała przekazać. Jej własna siostra, choćby przez te wizje różne, które doświadczała od Pana Boga, ostrzeżenia dla rodziny. Nie idź w tą stronę. Przebaczaj swoim bliskim, módl się za nich. Jednocz się ze mną, który jestem miłością. Tak wielkie konsekwencje czekają nas, którzy nie potrafimy przebaczać i którzy tkwimy w tym nieprzebaczeniu. Iluż ludzi nie potrafi odezwać się do drugiego, ponieważ pamięta to, co wydarzyło się tam kiedyś w przeszłości, jakieś zło. A to my mamy właśnie jako pierwsi wyciągać rękę. Iluż ludzi nie wejdzie do kościoła, nie wyspowiada się, nie przyjmie Pana Jezusa, bo pamięta jakieś zło, które doświadczyło od jakiegoś księdza czy od jakiegoś członka kościoła. Jak bardzo szatan gra na naszych zranieniach. I to trzeba przełamywać. I tu trzeba prosić Pana Jezusa, żeby nas uzdrawiał. Popatrzmy, to jest zagrożenie duchowe, bardzo realne, bo nie pozwala nam się zbawić. Ale właśnie jeżeli tego nie przezwyciężymy mocą Jezusa Chrystusa, to naprawdę możemy przypieczętować nasz los wieczności. A więc właśnie sprawy związane z miłością, z brakiem miłości, z jakością naszej miłości. Jak łatwo dzisiaj uderzamy w siebie nawzajem, szczególnie małżonkowie, podejmując fatalne decyzje o rozwodach, o budowaniu własnego szczęścia na czyimś nieszczęściu. I to również jest potworne zagrożenie duchowe, które później idzie przez pokolenia, odbije się na dzieciach, dzieciach tych dzieci i tak dalej. Raz zabrakło komuś miłości i to później idzie przez długie pokolenia. A więc to, co dzieje się w kwestii jakości, ma wpływ na to, co dzieje się nie tylko w naszym życiu, ale w życiu naszych bliskich. Bóg chce, abyśmy rozpoznawali Go właśnie przez miłość w naszych sercach. Jeśli tej miłości zabraknie, jesteśmy tylko i wyłącznie antyświadectwem. Jesteśmy raczej znakiem szatana niż znakiem Boga w tym świecie. I bez wątpienia na tym trzeba dzisiaj się skupiać. I na końcu właśnie ta sprawa, o której bez wątpienia dzisiaj trzeba mówić, czy my jesteśmy znakiem wskazującym na Boga, czy raczej na zło, na szatana. Choćby kwestia tego, jak mówimy, jak się ubieramy, jak wygląda nasza codzienność. Dobrze robią ci rodzice, którzy na przykład zwracają uwagę swoim dzieciom, by nie przeklinały. Albo by się ubierały przyzwoicie. Bo przez brak przyzwoitości, choćby w ubiorze, w mowie, wskazujemy na ducha nieczystego obecnego w nas samych. Otwieramy się na jego działanie. Staje się to zaproszeniem do naszego życia. Pewna kobieta po nawróceniu powiedziała, że Pan Bóg pokazał jej jakoś duchowo wszystkich mężczyzn, którzy upadli przez to, że ona swoim ubiorem, zachowaniem, mową prowokowała ich do grzechów nieczystych. Ona wiedziała, że ona to robi, bo to jej sprawiało przyjemność taką, że to ją dowartościowywało. Ona w domu nie była dowartościowana przez swoich bliskich, swojego ojca. I dlatego później, jako dojrzała kobieta, prowokowała takie sytuacje, żeby mężczyźni na nią zwracali uwagę. Bardzo tego potrzebowała. Ale Pan Bóg jej po nawróceniu pokazał, ilu z tych mężczyzn doprowadził do potężnych upadków właśnie przez to, że w taki, a nie inny sposób postępowała ze swoim ciałem. I podobnie też jeden mężczyzna, który zobaczył w upadkach swoich dzieci swoją bardzo ponurą rzeczywistość, jakby taką drugą, alternatywną. On prowadził podwójne życie. Jedno jako porządny mąż, ojciec dwojga dzieci, a z drugiej strony człowiek całkowicie uzależniony od pornografii, od samogwałtu. I Pan Bóg później w upadkach tych dzieci pokazał mu, jak wiele zła dzieje się w jego właśnie życiu i jak to zło wpływa na innych ludzi. Pan Bóg po prostu pokazał mu łańcuch i powiedział, szarpnięcie jednego ogniwa pociągnie za sobą wszystkie ogniwa i ty jesteś tym pierwszym ogniwem. To zło, które Ty wpuszczasz w swoje życie, będzie uderzało w Twoich bliskich, w Twoje dzieci. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, jak to zło przeszło na te dzieci, ale to wcześniej czy później po prostu wychodzi. Na co wskazujemy naszym życiem? Czy wskazujemy na Boga, czy wskazujemy na grzech? I to nie jest tak, że coś możemy ukryć, prowadzić jakieś podwójne życie. Skłonność do podwójnego życia jest bardzo poważnym zagrożeniem duchowym. Czy to dotyczy małżonków, czy kapłanów, czy kogokolwiek. Przed Bogiem trzeba być szczerym. Trzeba prowadzić święte życie, bo podwójne życie to jest życie w kłamstwie. Czyli tam nie ma miejsca na Pana Boga. Jest albo Boże życie, albo jest właśnie to życie, za którym podpisze się zły duch. Źle jest, jeżeli my jako chrześcijanie, katolicy, którzy wyznajemy wiarę w jedynego Boga, równocześnie uciekamy się do jakichś bożków, jakichś właśnie wierzeń, mitów i tak dalej. Wierzymy, że to skały, minerały, żywioły decydują o naszym życiu. O tym w sumie powiem tylko z kilka słów, bo to już jest dzisiaj bardzo dobrze znane. Ale wciąż trzeba przypominać, że to nie jest tak, że nosząc jakiś wisiorek, amulet, zabezpieczam swoje życie, przyszłość i tak dalej. Że jakieś znaki zodiaku decydują o moim życiu. Że chodzenie do wróżki zabezpieczy moją przyszłość. Na przykład Anglii, gdzie zdecydowana większość Anglików nie podejmie ważniejszej decyzji bez konsultacji z wróżką. Ale tak się dzieje w narodach pogańskich, gdzie nie ma wiary w Bożą opatrzność, w Boże prowadzenie naszego życia. Oni chcą się zabezpieczyć przed złem i zabezpieczając się przed złem, korzystają z usług złego ducha. I ciągle żyją w takim potwornym zapętleniu, czyli w strachu. I znakiem tego, że to zło ciągle jest obecne w naszym życiu, jest właśnie choćby to poczucie niekończącego się strachu i lęku. I tak zamiast stawać się świętymi, to coraz bardziej stajemy się bezbożnymi. I czasami niektórzy, patrząc na życie innych, czasami na nas samych, są przerażeni. A zobaczmy, że z kolei znakiem życia prowadzonym według Pana Boga, na przykład życie świętych, jest zachwyt. Ktoś patrzy na nasze życie i się zachwyca. Niektórzy kapłani zachwycają się życiem niektórych rodzin, małżonków, jeżeli to jest życie święte, gdzie jest miłość, gdzie się po prostu dobrze czujemy. Takiego właśnie życia potrzeba i to jest znak od Pana Boga. Idziecie w dobrym kierunku, nie odchodźcie ode mnie. Ale są też takie domy, gdzie po prostu płaczemy, widząc, co tam się dzieje. I to też jest znak od Boga. Znak, który polega nie tylko na tym, żebyśmy się ulitowali nad tymi ludźmi, czy ich, nie daj Boże, obgadywali, ale przede wszystkim najpierw zaczęli się za nich modlić, pokutować i w końcu może podjąć jakąś próbę pomocy, wydostania się z tego zła, w którym żyją. Tak jak powiedziałem, jeżeli człowiek odrzuci Pana Boga, to że wtedy żyje w strachu, w jakiejś potwornej niepewności. Ale jeżeli człowiek żyje blisko Pana Boga, ma w sercu pokój. Jeżeli w twoim sercu, w twojej duszy jest poczucie pokoju, to bez wątpienia jest to znak od Pana Boga. I idziesz właściwą drogą. Ja ci błogosławię. Nie bez powodu Pan Jezus tak w wielu miejscach Ewangelii mówi: pokój wam, nie bójcie się, pokój wam. I nam pragnie Jezus, pragnie dać swój pokój. Jeżeli są jakiekolwiek ślady niepokoju duchowego, to staraj się wejść głęboko w swoje serce i proś Pana Boga, aby ci pokazał, co jest przyczyną tego niepokoju, strachu. I proś Pana Jezusa, żeby ciebie z tego uwolnił. Podejmij wszelkie możliwe kroki, Bóg ci w tym pobłogosławi, ale wtedy może po raz pierwszy od wielu lat doświadczysz prawdziwej wolności dziecka Bożego. I o tę wolność Pan Bóg bardzo was prosi, żebyście ją ukochali, zapragnęli i o nią walczyli. Czy są jakieś pytania? Bo ja bym mógł jeszcze dwa razy tyle mówić, ale będę mówił o rzeczach, które może was nie interesują, więc... A dopiero się rozkręcam. Więc może jednak bardziej pytania.
Ja mam pytanie. W pewnym momencie ksiądz powiedział, że sen może być zagrożeniem duszy. To właśnie, czy można to jakoś tak krótko...
To wiara w sny. To szczególnie właśnie w Egipcie, w kulturze egipskiej było takie bardzo silne przekonanie w to, że sny niosą ze sobą jakieś komunikaty od bogów, trzeba je wyjaśniać i tam byli specjalni ludzie, którzy zajmowali się wyjaśnianiem snów, stąd te słynne senniki egipskie, ale to w wielu kulturach było podobnie i generalnie w Piśmie Świętym jest napisane, że wiara w sny jest grzechem, że nie wolno z tego czynić jakiejś formy komunikacji z Bogiem. Bóg przede wszystkim mówi do nas przez Pismo Święte i sen nie może nas wprowadzać w jakieś poczucie zagrożenia i tak dalej. Chociaż, jak powiedziałem, mogą być takie sytuacje, że Bóg przez sny będzie mówił do nas o różnych sprawach, ale możemy mieć taką pewność pod warunkiem, jeżeli to będzie po pierwsze skonsultowane ze spowiednikiem, jeżeli jest jakaś wątpliwość, jeżeli to będzie prowadziło nas w dobrym kierunku, czyli ku nawróceniu. I tak ja wiem, że niektórzy zmarli mogą przychodzić do nas z pewnego rodzaju komunikatami. Mój tata już 30 lat nie żyje i wiem, że przychodzi do mnie właśnie w takich momentach, kiedy wiem, czego mogę się później spodziewać. I to jest już pewien fakt, że właśnie zmarli mogą do nas przychodzić i zresztą wiem o tym od wielu ludzi, którzy też w podobnych sytuacjach przychodzili, pytali, proszę księdza, co mam zrobić, bo mi się przyśnił ktoś bliski, zmarły, jak to mam rozumieć. I wtedy z pomocą kapłana możemy spróbować odczytać to, co się wydarzyło, ale tak permanentnie wierzyć w sny, pamiętajmy, tym też może posługiwać się zły duch i wprowadzać w nas stan rozpaczy, beznadziei, bez sensu życia i to na pewno wtedy nie pochodzi od Pana Boga. Po owocach ich poznać.
Jeśli mogę, to chciałbym powrócić jeszcze do pytania, które postawiłem w czasie bardzo obfitego dzisiaj spotkania w sierpniu. Myślę, że wszystko smakowało księdzu.
Ach, doskonale.
Rozróżnić tam za
jeszcze tam wrócimy.
Czego mówię? Bo dostrzegam, bo już tam było na mocne, co niektórzy robią, nasze maleństwo kochane, które są tu obecne i nieco starsza młodzież, ja się też do młodzieży zaliczam, to chciałbym, żeby może ksiądz tutaj króciutkie półtora zdania położył na sercu rodziców. Babć też, bo młode są teraz babci po 30, takie młodziutkie bardzo i wychowują też młode pokolenie. Mówiliśmy tam o tym uzależnieniu od mediów, od smartfonów, od różnych jeszcze innych rzeczy. To jest dramat w naszych domach. No i niestety dostrzegamy w szkołach, że teraz młodzież, dzieci potrafią z rodzicami rozmawiać, posługują się właśnie SMS-ami. No, zanikły przekaz słowny, zanikła atmosfera otwarcia siebie nawzajem, więc może o tych zagrożeniach takich krótkich, no to rzucam to hasło po prostu, żeby uwrażliwić, byśmy to mogli przekazać innym ludziom także, bo są to, no niestety, uzależnienia nowe, tak, świeże.
Temu tematowi w ogóle poświęcam bardzo dużo uwagi jako kapłan i w ogóle początkiem mojego zajmowania się sprawami zagrożeń duchowych była próba zbadania tego, co dzieje się w świecie kultury i mediów, mass mediów, a co tego rodzaju kanały oferują dzieciom i młodzieży. I zauważyłem w pewnym momencie, że tam jest po prostu bardzo wiele zła. I proszę zrozumieć, że ja normalnie tu mówię o tym tak dobrą godzinę, półtorej, a tutaj dosłownie w paru minutach chciałbym to wszystko streścić, więc może to będą takie niebezpieczne uogólnienia, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to tam w internecie, choćby na tym kanale, który prowadzę, on się nazywa RCTV, można znaleźć niektóre moje konferencje dotyczące właśnie spraw związanych z ochroną dzieci i młodzieży. Więc w pierwszym rzędzie ja to zawsze od tego zaczynam, że takim największym zagrożeniem duchowym dla dzieci jest to, kiedy mama i tata się nie kochają, kiedy między nimi jest jakaś nienawiść, zło, nieprzebaczenie albo nie daj Boże, kiedy się rozchodzą. To jest największe zagrożenie duchowe dla dzieci, bo to właśnie tworzy przestrzeń, która prowokuje grzechy i upadki w życiu dziecka. Właśnie to dziecko czuje się winne temu złu, które dzieje się między rodzicami. Ono się obwinia, nie jest kochane, czuje się zagrożone, niepewne i dlatego diabeł tak łatwo atakuje serce takich dzieci. 95% dzieci, które przychodzą z bardzo poważnymi problemami typu uzależnienie od internetu, smartfona, pornografii czy jakichś grzechów, to są dzieci z rozbitych rodzin. One są bardzo podatne na to zło. To jest ich jakaś forma odreagowania na to wszystko, co dzieje się w domu. Oczywiście fatalnego, bo one później się w tym zatracają i nie potrafią z tego wyjść samodzielnie, a często nawet bliscy tego nie zauważają. I dlatego one głębiej niż inne dzieci wchodzą w to zło, bo tam brakuje kontroli obojga rodziców. Ci rodzice są skupieni na sobie, na własnym konflikcie i tracą z oczu problemy, które wydarzają się w duszy dziecka. Więc to jest pierwsze zagrożenie. A drugie to jest właśnie już sama kultura. Kultura, która oferuje dzisiaj dzieciom i młodym fatalne treści. Ja nie chcę mówić, że wszystko jest złe, ale zdecydowana większość zupełnie nie nadaje się do tego, żeby to bezpiecznie, bez szkody dla siebie mogły dzieci oglądać. Wprost badając i analizując różnego rodzaju bajki, książki, widać, że tam nie ma żadnych wartościowych treści, takich, które mogłyby wpływać na przykład na ich wykształcenie, edukację, dobre wychowanie, zachowanie, czy na rozwój jakichkolwiek wartości, takich jak sumienie, prawdomówność, szczerość, szlachetność, służba. Tego po prostu tam nie ma. Za to jest mnóstwo treści, które można powiedzieć przygotowują te dzieci do łamania Bożych przykazań po kolei. Po kolei łamania i względem Boga, i względem drugiego człowieka. Promowane jest cwaniactwo, przemoc, seksizm i w ogóle ta sfera wokół szóstego przykazania. To dzisiaj dominuje, także w tym przekazie medialnym dla dzieci. Dieci później są rozseksualizowane i nie potrafią się odnaleźć. Choćby w wieku dorastania bardzo szybko popadają w różnego rodzaju uzależnienia od pornografii czy od samogwałtu i właściwie niszczą w sobie zdolność do tego, żeby stworzyć w przyszłości udane związki małżeńskie. Kolejna sprawa jest właśnie związana z tym, że bardzo modne są różnego rodzaju diabły, to wszystko, co jest związane z tą sferą ciemności. I dzieciaki się tym fascynują i one uważają, wchodzą w takie wielkie kłamstwo, że paktowanie w cudzysłowie z tymi siłami ciemności może im się opłacać, że jest tutaj jakiś czarodziej, właśnie taki Harry Potter, że jest jakaś magia, czarna, biała magia, która może służyć człowiekowi i z tego powodu człowiek będzie odnosił jakieś korzyści. A to jest nieprawda. Magia nigdy nie będzie przynosiła człowiekowi żadnych korzyści. To jest wielkie zło, ciężki grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu i osobiście znam takich ludzi, dzisiaj dorosłych, ale którzy jako młodzi ludzie, a często nawet jako dzieci, wchodzili właśnie w tego rodzaju praktyki. Dzisiaj na przykład takim bardzo popularnym pisemkiem dla dzieci jest witch, dla dziewczynek, wróżka. I tam są takim językiem dziecięcym opisywane różnego rodzaju praktyki magiczne, które dziecko może się nauczyć, może stosować. Do tych pisemek dodawane są jakieś gadżeciki w stylu amulety, jakieś tam wróżki, i to wszystko, co jest związane z przedmiotami potrzebnymi do magii. Mała szkoła magii. Kiedyś zawodowa wróżka nawrócona wzięła do ręki kilka tych czasopism, przejrzała i powiedziała, to jest tak, jak to ma być, jak my to robimy. Te dzieci się uczą tego tak, jak to jest. To jest złe. Ostrzegajcie dzieci przed tym. To się nie da łatwo z tego wyjść. No i później widzimy olbrzymie problemy duchowe tych dzieci. No i właśnie. Po czym rozpoznać, że coś złego dzieje się duchowo z tym dzieckiem. Że ono nagle zaczyna mieć jakieś dziwne, niewytłumaczalne napady agresji. Szczególnie w momencie, kiedy chodzi o sprawy duchowe, o modlitwę, o pójście do kościoła. Kiedyś chodziło chętnie, teraz w ogóle nie chce pójść. Że nagle dziwnie się zachowuje na przykład w takich momentach jak przeistoczenie. Czasami przy modlitwie Ojcze Nasz, czy przy błogosławieństwie. Często też mdleje właśnie w takich sytuacjach. Wcześniej się to nie zdarzało. Kiedy nie chce iść do pacierza wieczornego z rodziną, kiedy właśnie unika takich przestrzeni sakrum. To jest taka sytuacja, w której rodzicowi powinno się zapalić co najmniej żółte, jeżeli już nie czerwone światełko. To jest bardzo poważny znak, że z dzieckiem dzieje się coś złego. I to potwierdza wielu egzorcystów, że coraz więcej dzieci rodzice prowadzają właśnie do nich z prośbą o modlitwę, o pomoc. Bo nagle z dzieckiem dzieje się coś bardzo niebezpiecznego. Na pewno też takim kolejnym znakiem bardzo niebezpiecznym, na który trzeba zwrócić uwagę, są jakieś próby samookaleczania się, niestety coraz bardziej powszechne u dzieci, często czy dorastającej młodzieży. Często rodzice o tym nie wiedzą i dowiadują się po fakcie, kiedy dziecko nagle musi skorzystać z pomocy szpitala. Kiedy dziecko czy młody człowiek nie akceptuje swojego ciała albo swojej płci, zaprzecza temu, jak zostało stworzone. To też jest bardzo poważny znak tego, że zło mocno weszło w życie tego dziecka. To znikąd się nie bierze. Źródła tego bardzo często powiązane są z tym, czym się dzieci karmią i przy czym spędzają długie godziny swojego życia. Często rodzice nie mają czasu, bo są zapracowani, nie widzą i najczęściej reagują, kiedy już jest o wiele za późno. I pewne sprawy, żeby odkręcić, wymagają później olbrzymiego wysiłku całej rodziny, trudu, nieraz pieniędzy. Dlatego idąc za zasadą prewencji, lepiej zapobiegać niż leczyć. Naprawdę dobrze jest uważnie przyjrzeć się, czym bawią się dzieci, jak spędzają swój czas. Pamiętajmy, że z reguły to, co modne, to przeważnie bywa szkodliwe. Zresztą tak jak w jedzeniu, te najbardziej popularne jakieś sieci spożywcze, to są z reguły najbardziej szkodliwe. To, co najbardziej smakuje dzieciom, im szkodzi. I tak samo jest w życiu duchowym i w kulturze. Tu potrzeba waszej wielkiej roztropności. I nie trzeba iść za modą, że każde dziecko musi mieć komputer, musi mieć telefon, bo to może się później bardzo źle skończyć. Także dosłownie w takim krótkim, kilkuminutowym ostrzeżeniu mówię o tym, co trzeba by długo tego wyjaśnić.
Bóg rzeczywiście Bóg to rozstawia. Czekamy jeszcze na pytania. Czy Gerochał coś tutaj? Ksiądz Józef pewnie ma dużo pytań, ale zaprosił cię za słowo Mira do Kniewa, Cyklinka do Gryfina. Jeszcze będzie okazja, niewątpliwie. Tak 4 sekundy popatrzę. Są jeszcze chętni. Dwie godziny już spadnie na księdzową.
Ale później będzie siedział tyle godzin, że to nawet dla zdrowia.
Czy proboszcz pójść na plebanie, przyjedzie później?
Na szczęście odrębny budynek po chudzinie.
Tak, więc nie ma problemu. Pięknym słowem, którym się posługujemy, jest słowo dziękczynienia. Chcemy dziękować Panu Bogu za dzisiejsze spotkania, za to, że powiew Ducha Świętego przyszedł przez naszą świątynię, przez nasze serca, przez nasze człowieczeństwo. A zostaliśmy tym obogaceni dzięki posłudze księdza Sławomira. Chcemy wyrazić dziękczynienie, choć ksiądz Sławomir jest bardzo pokorny i bardzo otwarty na miłość Pana Boga, ale jest to niewątpliwie wielki dar, który nas tutaj ubogaciłeś, drogi księże, który głęboko pozostanie w naszych sercach. I myślę, że te słowa, a jest tutaj ogrom, który już został przez nas przyjęty, będzie przez nas medytowany, rozważany i będzie wcielany w życie, bo rzeczywiście tych wskazówek było ogromnie wiele. Ja myślę, że na całą resztę naszego życia pozostaną na nas jako drogowskaz ku temu, żeby właśnie wypełnić to, masz charyzmat w sobie niezwykły i dziękujemy za to, że właśnie tak nas bogacasz, że otwierasz nasze oczy na wiele istotnych, fundamentalnych spraw dotyczących tożsamości chrześcijańskiej. Dziękujemy drodzy za... O, proszę bardzo. Proszę, proszę, Agnieszka z Dominisią. Należą się te kwiaty niewątpliwie. Ale można się poprostać, oczywiście. Dziękuję.